Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że znów się z Państwem spotykam w tak sprzyjających okolicznościach przyrody, czyli przy wysokiej temperaturze. Mówię o pogodzie nie dlatego, że próbuję Państwa zagaić, ale dlatego, że choć wiosna w pełni, to przecież wysiłki nad zapewnieniem Polsce niezależnego systemu energetycznego trwają bardzo intensywnie cały rok. W Poznaniu odbyła się w tym tygodniu konferencja Green Power o niekonwencjonalnych metodach zapewnienia ciepła w naszych domach czy przedsiębiorstwach. Na targach oczywiście mnóstwo wystawców, ale także szereg naukowców, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, swoimi badaniami, często prowadzonymi od wielu lat i w końcu dostrzeganymi, bo nie tylko Polska, ale cały świat zaczął sięgać do alternatywnych źródeł energii. Już za chwilę wysłuchają Państwo mojej rozmowy z doktorem habilitowanym inżynierem Jerzym Manikowskim z Poznańskiego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. A w drugiej połowie programu moim gościem będzie profesor Tadeusz Juliszewski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który wyjaśni nam, dlaczego drewno warto byłoby włączyć w miks energetyczny, nawet jeśli tylko w skali mikro. Proszę zostać z nami przez najbliższych 20 minut. Zapraszam. Sandra Soluk. Jesteśmy na targach poznańskich. Dwa pawilony zajęte przez konferencję Green Power. Mnóstwo wystawców, którzy także prezentują swoje ekologiczne technologie. No i scena, której prelekcje poświęcone są ekologicznym tematom energetycznym, w tym właśnie ta pańska o konopiach włóknistych. Czyli chyba można mówić o jakimś renesansie zainteresowania naturalnymi sposobami pozyskiwania energii.
Myślę, że w ogóle możemy mówić o renesansie roślin włóknistych. Rośliny te miały swój rozkwit przed wojną i w okresie powojennym w Polsce, gdzie były właściwie podstawowym surowcem włókienniczym wykorzystywanym w gospodarce. Również wojsko opierało swoje zapotrzebowanie właśnie o te włókna. Muszę pani powiedzieć, że konopie były doskonałym surowcem do produkcji plandek, brezentów, namiotów, lin. To wszystko było z tego wykonywane. W momencie...
Gdzieś zapomnieliśmy po drodze o tym?
Nie zapomnieliśmy, ale pojawiły się włókna chemiczne, które stały się konkurencją, które było łatwiej wyprodukować, taniej pozyskać i one wyparły te włókna naturalne. Dzisiaj, kiedy znów myślimy o ekologii, zaczynamy do tych surowców wracać. I tak jak pani wspomniała, myślę, że to jest pomału renesans tych roślin. Będą one wracać na rynek w coraz szerszej gamie. Tak jak wspomnieliśmy, poza wykorzystaniem włókienniczym jest szereg różnych kierunków, gdzie konopie mogą być wykorzystywane. Konopie dbają również o nasze zdrowie. I coraz częściej będą wykorzystywane w medycynie, wpływając właśnie na poprawienie naszego zdrowia.
A to jest ta sama konopia, którą możemy spalić i pozyskać z niej energię, czy włókna na plandeki chociażby wspomniane? To jest ta sama, z której produkowane są także leki, olejki?
W pewnym sensie tak. Jeżeli chodzi o substancje halucynogenne, THC, to są inne odmiany konopi, natomiast w naszym rolnictwie uprawiane są konopie włókniste, przemysłowe, które mają zupełnie inne przeznaczenie. Przepisy Unii Europejskiej pozwalają na uprawę konopi zawierających do 0,3% właśnie tego procenta THC, czyli tych substancji aktywnych, które mogą być wykorzystywane w medycynie.
I myślę, rozumiem, że to są konkretne gatunki, czy to może zależeć od słońca na przykład?
To również zależy od warunków pogodowych. Więcej słońca, to konopie również odkładają więcej tych związków. Ale mówię, przepisy pozwalają na uprawę tylko takich, które nie są w nadmiarze przekraczane. Ale te rośliny są również doskonałe i w różnych gałęziach przemysłu mogą być wykorzystane. W ostatnich czasach pracujemy właśnie, żeby wykorzystać odpady przerobu konopi na możliwości energetyczne. Można wyprodukować brykiety, pelety, które mogą być spalane i dzięki temu uzyskamy spore ilości energii.
To może jeszcze o tej energii za chwilę, ale wróćmy do prawa. To znaczy, jak to działa? Konopia musi mieć mniej niż 0,3% THC substancji aktywnej, ale jeżeli świeci więcej słońca, to ma więcej tego THC i co wtedy musi się jej pozbyć?
Ale nie powinny być. Odmiany, które są tutaj uprawiane w Polsce, nie powinny przekroczyć nawet w ciepłe, słoneczne lato tego poziomu.
Aha, czyli przeszkód prawnych nie ma.
Znaczy, może przeszkód nie ma, ale są pewne ograniczenia, które rolnik musi spełnić. Uprawiając konopie, to nie jest tak, że zasiejemy sobie na polu i podobnie jak pszenicę czekamy, aż wyrośnie nam plon. Tutaj rolnik musi uzyskać odpowiednie pozwolenia w urzędzie gminy czy w terenie, gdzie to uprawia. Wtedy wydawane są i dopiero wtedy może rolnik takie plantacje konopi założyć.
I to się opłaca?
Myślę, że konopie są bardzo, bardzo opłacalnym surowcem. Po pierwsze, to co pani słyszała na prezentacji, charakteryzują się wysokim plonem. Ponad 10-12 ton suchej masy z hektara. Niewiele roślin może się pochwalić tak wysoką produktywnością. Do tego.
Czyli rośnie jak chwast.
No można tak powiedzieć, że rośnie jak chwast. I do tego, wie pani, jest to roślina, która nie wymaga sporej ilości środków ochrony roślin. Jest to roślina, która potrafi sobie w pewnych warunkach poradzić. Stosujemy znacznie mniej właśnie i herbicydów, i pestycydów. Z uwagi na to, że konopie bardzo szybko w tym wstępnej fazie przyrastają. I dzięki temu jak gdyby zagłuszają chwasty, które są obok i poprzez konkurencję właśnie o światło i wodę te chwasty przegrywają z nimi. A jeżeli chodzi o naturalnych szkodników, występują, ale nie są tak powszechne w Polsce, żeby stosować. Właśnie na zachodzie Europy konopie stosuje się często jako taka ekologiczna uprawa, która jest takim przerywnikiem przy intensywnej uprawie.
Z pańskich słów wynika także, że jeżeli chcemy mieć świat, energetykę opartą w dużej mierze na źródłach naturalnych, to musimy liczyć się z niższą efektywnością.
No jak to w życiu, coś za coś, prawda? Jeżeli mamy z jednej strony, kiedyś koszule non-iron były bardzo powszechne, pewnie pani tata czy tam dziadek nosił, natomiast dzisiaj by chyba nikt już tego nie ubrał. Każdy woli właśnie ubranie z naturalnych włókien, które są jednak bardziej przyjazne dla człowieka. Nie uczulają, nie są właśnie alergiczne, wchłaniają pot, oddychają. No są naprawdę nieporównywalne. Nawet zwykła koszulka bawełniana jest zupełnie inna niż z poliestru czy z polipropylenu.
Przejdźmy do energetyki, właściwie wartości energetycznej, jakie z konopi można uzyskać. Czy to są jakieś liczby znaczące? Co można ogrzać konopią?
No, znaczy, ja myślę, że to są dla takiego gospodarstwa rolnego, że rolnik uprawiając konopie z jednej strony może sprzedać materiał dla przemysłu, włókno, natomiast odpady, paździerze, które pozostają, może wykorzystać w swoim gospodarstwie właśnie do produkcji energii. Można taki materiał zbrykietować, spelletyzować, bo teraz te mechaniczne takie zasilanie tych kotłów, no to wymaga tych drobniejszych elementów. Ale jedno i drugie w instytucie było sprawdzone, opracowane są technologie i mogą rolnicy spokojnie na swoje potrzeby na pewno mogą te brykiety produkować. A że nie są to jakieś drogie urządzenia, te brykieciarki, to myślę, że nawet jakieś większe gospodarstwo może ze spokojem taki materiał energetyczny, odnawialny produkować.
Wśród tych roślin, które rolnik może posadzić wokół swojego gospodarstwa, to właśnie konopia ma najlepsze, najbardziej optymalne wartości energetyczne uzyskiwania ciepła?
Słoma z pszenicy może ma nawet trochę lepsze właściwości energetyczne, ale z drugiej strony później emisja na przykład dwutlenku węgla i tlenku węgla, które się wydzielają w czasie spalania, była wyższa. Więc tak jak mówiliśmy, coś za coś zawsze w życiu jest. Ale poziom energetyczny uzyskiwany z paździerzy konopnych jest na tyle wysoki, że na pewno będzie się gospodarstwu opłacał.
Zajmuje się pan od wielu lat konopiami, ich badaniem, więc pana na pewno nie trzeba przekonywać, ale zastanawiam się, co myślą rolnicy i Polacy na ten temat.
Generalnie konopie budzą skojarzenia właśnie jako narkotyk, jako to właśnie substancja aktywna, którą przez lata wykorzystywano właśnie pokątnie dla celów, jeżeli tak powiem, rekreacyjnych, niezgodnych może z prawem. Ale te konopie, które są w tej chwili uprawiane i które nasz Instytut rekomenduje, na pewno spełniają warunki i nikomu nie zagrażają.
Doktor habilitowany Jerzy Mańkowski, dziękujemy. Pozostajemy na konferencji Green Power, a kolejnym naszym gościem będzie profesor Tadeusz Juliszewski.
Atomowe rozmowy.
Czy drewno w ogóle jest konkurencyjne wobec innych źródeł, z których możemy pozyskać energię? Czy ono mogłoby być jedynym?
Na pewno nie jedynym. Spójrzmy historycznie. Przez tysiąclecia ogrzewaliśmy, nasi przodkowie ogrzewali domy, pałace drewnem. Nie było węgla, nie było gazu ziemnego, więc ponowne wykorzystanie drewna jest powrotem do technologii, które stosowaliśmy w przeszłości. To jest paliwo, jedyne paliwo odnawialne. Paliwo, które zamyka w obiegu zamkniętym dwutlenek węgla. Powiem tak, skoro przez tysiąclecia sprawdziliśmy dobre walory energetyczne drewna, to wykorzystajmy je nadal. To drewno nie zaspokoi wszystkich potrzeb energetycznych. Żyjemy w komforcie, nie takim jak nasi przodkowie. Chcemy utrzymać 20 stopni w naszych 22 stopnie w naszych mieszkaniach przez cały sezon zimowy. Latem chcemy chłodzić mieszkania. Nasi przodkowie tego nie mieli, więc nie łudźmy się, że drewno te możliwości wykorzysta, nie pozwoli pokryć. Ale jest to na pewno paliwo, którego nie powinniśmy, zwłaszcza w warunkach Polski, gdzie mamy 30% powierzchni kraju w lasach, odrzucać na bok. Te pomysły, które usiłuje forsować centrala w Unii Europejskiej, nie są rozsądne.
Ale wycinanie lasów to też chyba nie jest rozwiązanie, które pan by proponował.
Nieracjonalne wycinanie lasów. Ja w swojej prezentacji powiedziałem, że jest pewne podobieństwo między na przykład pszenicą a świerkiem czy dębem. Pszenica rośnie przez niecały rok i ścinamy, żeby mieć mąkę, ziarno. Sadzimy świerk, sadzimy dęby po to, żeby je zebrać nie za rok, ale żeby je ściąć za 50, 80 lat, bo taki jest cykl życia tego drzewa. To jest naturalne. Jeśli go nie zetniemy, to ono zacznie zamierać i co więcej, zamiast pochłaniać dwutlenek węgla, będzie je wydzielało. To jest elementarna wiedza biologiczna. A zatem pamiętajmy o tym, że polscy leśnicy nie prowadzą rabunkowej gospodarki leśnej. Prowadzą gospodarkę planową. Nie wycinają więcej, niż można wyciąć. Co więcej, to, co zostaje wycięte, zostaje ponownie obsadzone i zbierzemy to nie my, ale nasze wnuki za 50 czy 80 lat.
Jaki argument przeciwko spalaniu drewna najczęściej musi pan odbijać?
Najczęściej jest taki, że po pierwsze drewno powoduje emisję spalin, ale emisję spalin powoduje każde paliwo. To znaczy, jeżeli spala ktoś w swoim kotle domowym gaz ziemny, to na pewno też są emisje spalin niewidoczne dla oka, ale są. Jak ktoś spala olej opałowy, też te emisje są. Pamiętajmy, kotły ekodesign do spalania biomasy, między innymi drewna, także pelletów, brykietów, te kotły mają atest, który gwarantuje, że emisja jest poniżej dopuszczalnych norm. Te normy, nawiasem mówiąc, kotły eksportujemy do Niemiec, do Austrii, do innych krajów, gdzie są wykorzystywane. Jeżeli jest dobry kocioł, dobry kominek, dobre drewno, emisja jest na poziomie niezagrażającym nam, ludziom i środowisku. Inny argument jest taki, że spalamy tego drewna więcej niż należy, w związku z tym lasy są rabunkowo wycinane. Nieprawda. W lasach prowadzi się gospodarkę planową. Wystarczy spytać leśników, dlaczego wycinają ten, a nie inny fragment lasu. Wycinają go dlatego, że to zostało przewidziane 5, 10 czy 15 lat wcześniej. A zatem proszę ufać fachowcom. Są nimi leśnicy, są nimi inżynierowie. Oni nie robią czegoś złego dla natury i dla nas ludzi. Robią coś, co jest zgodne z wiedzą inżynieryjną, z wiedzą fachową. Nie oskarżajmy tych ludzi o to, że prowadzą dewastację lasów, no jakoś niszczą nasz kraj. Tak nie jest.
Pozostańmy w lesie, choćby tylko wyobraźnią. Czy my w Polsce mamy na tyle ziemi, żeby zasadzić drzewa i wrócić do nich za te 50-80 lat?
Polska ma około 30% powierzchni kraju pokryte lasami. Ta powierzchnia w minionych latach leśna uległa pewnemu zwiększeniu. To jest powierzchnia, gdy porównamy z Holandią, z Belgią, z innymi krajami, całkiem duża. Tam, gdzie jest ziemia kiepskiej jakości, grunty nie nadają się pod intensywną uprawę rolniczą, uprawę zbóż, ziemniaków i tak dalej. Grunty skażone, to znaczy tam, gdzie była w minionym okresie bardzo intensywna działalność przemysłowa i gdzie nie powinniśmy uprawiać roślin spożywczych. Tam wszędzie należałoby zakładać plantacje leśne bądź plantacje tak zwanych roślin energetycznych. Bo jeszcze powiedzmy, że jest pewna różnica między uprawami leśnymi a tak zwanymi plantacjami roślin energetycznych. Topola, olsza, wierzba energetyczna. Otóż te rośliny uprawiamy po to, aby po okresie wzrostu około 10-15 lat ściąć i przeznaczyć na cele energetyczne. A zatem to niekoniecznie musi być las w tym tradycyjnym znaczeniu sosna, świerk, dąb. To mogą być plantacje roślin energetycznych, które bądź to przeznaczymy na drewno zrębkowane, kawałkowane, albo odpowiednio przetworzone na brykiety czy pelety.
Każde jedno źródło ciepła napędzane drewnem powinno równać się jedno źródło mniej napędzane choćby węglem.
Oczywiście. Tutaj nie musimy podążać własnym nowym tropem. Tak jest w Niemczech, tak jest w Austrii, tak jest w Szwajcarii, tak jest we Francji. No wszędzie tam, gdzie byłem, gdzie być może i Państwo, słuchacze naszego wspaniałego Radia Poznańskiego, byliście. Niemiecki Bauer nie ogrzewa swojego domu węglem czy gazem, tylko ogrzewa drewnem, które ma ze swojego lasu. Tak samo postępuje Austriak, Włoch i tak dalej. Jedziecie Państwo zimą na narty w włoskie Alpy czy Dolomity. Widzicie, że te domy wszędzie ogrzewane są drewnem. A zatem, proszę Państwa, nie wprowadzajmy zakazów stosowania drewna. Powiem tylko tak, uczmy racjonalnego spalania drewna. Kto spala drewno mokre? Kto spala drewno budowlane, nasycone jakimiś preparatami chemicznymi? Kto spala brykiety nie spełniające norm jakościowych? Jest swego rodzaju przestępcą, bo to drewno emituje rzeczywiście do atmosfery spaliny zawierające toksyczne składniki, tak to trzeba nazwać. Ale drewno wysuszone, dobrej jakości, można je kupić przecież w składach opałowych. Nie zagraża naszemu środowisku. To powinniśmy popierać, tak jak popieramy wszystkie działania ekologiczne, stosowanie rowerów zamiast samochodów, no i to wszystko, co czyni nasze życie piękniejszym, wygodniejszym, bardziej komfortowym.
Atomowe rozmowy dziś całe na zielono. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, za to, że byli Państwo z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Sandra Soluk.
Atomowe rozmowy.